Proszę Państwa, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Bożena Józefów-Czerwińska, reprezentuję Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gisztora i zakład antropologii, który prowadzę, i w ramach niego prowadzę również badania etnograficzne od kilku lat na tak zwanym Polesiu. Dlaczego tak zwanym? Dlatego, że to jest tak naprawdę środkowe nadburze, czyli ten obszar pogranicza, który dotyczy zarówno tej części po stronie Polski, aż do granicy Włodawy mniej więcej i oczywiście jest związany z przyległym terenem na Białorusi. Proszę Państwa, będę nawiązywała do wspaniałego wystąpienia Pani Profesor oczywiście. Tak jak Pani Profesor podkreśliła, w specyficznych wspólnotach komunikacyjnych, wspólnotach kulturowych istnieją pewne kody dotyczące wartości, sposobów życia, percepcji świata. Oprócz tego postrzegania również tego, co, tak jak Pani Profesor podkreśliła, co oznacza być zdrowym, co oznacza mieć szczęście albo być szczęśliwym człowiekiem, istnieją ogromne, głębokie odmienności pomiędzy naszym myśleniem, mam na myśli oczywiście nas jako przedstawicieli myśli naukowej, ale i kultury Zachodu, a tym, co spotkamy właśnie w regionach, w terenie, a zwłaszcza na obszarach pogranicza. Proszę Państwa, może zacznę od tego, że jak rozpoczynałam badania wiele lat temu, byłam przekonana, że jako etnograf, antropolog, jeszcze archeologiem też jestem, badam od wielu, wielu lat religię, obrzędy, obyczajowość. Wydawało mi się, że jestem przygotowana do terenu. Okazało się to absolutnie błędem. To, co spotkałam w terenie, przerosło moje największe oczekiwania i muszę przyznać, że możliwość prowadzenia prac terenowych zawsze się wiąże z poznaniem języka, ale języka rozumianego też jako kody kulturowe. I badanie zawsze jest obopólne. Badanie nigdy nie odbywa się w jedną stronę, czyli że etnograf przyjeżdża, chce oczywiście dostać jakąś pulę informacji, więc musi stać się w pewnym sensie swoim, zanim te informacje dostanie. I to jest też zawsze oparte na relacjach, oczywiście też na etyce, więc tutaj też to musimy pamiętać. Jest to o tyle ważne, że bez tego badania się nie powiodą. To jest teren, który jest terenem bardzo mocno już obytym w etnograficznych wszelkich badaniach. Tam co chwilę ktoś przyjeżdża, respondenci są przyzwyczajeni bardzo do zadawanych pytań, mają gotowe formułki odpowiedzi, także oczywiście są bardzo pomocni, ale w tych takich właśnie szablonowych odpowiedziach, w szablonowych kwestiach. Natomiast jeżeli chcemy badać już zwłaszcza te zjawiska dotyczące struktur reprezentacyjnych, mentalnych, dotyczące wzorców pojmowania, tak jak Pierre Bourdieu wskazywał na to, struktur w strukturze, wtedy musimy się zmierzyć z ogromnym czasem też danym na siebie, wykazać ogromną pokorę, no i powoli uczyć się tej kultury, ludności i systemów komunikacji i sposobów rozumienia świata. No i może od tego zacznijmy. Jeszcze na wstępie też tutaj przytoczyłam Witolda Gombrowicza. Myślę, że ludzie są rozmaici, kombinacje między nimi niewyczerpane, a do tego dochodzi jeszcze potężny nacisk form gotowych, wypracowanych właśnie przez kulturę. I o kulturze też przede wszystkim będę chciała Państwu powiedzieć, też w kontekście spójności i integracji nie tylko na poziomie społecznym, na poziomie społecznej struktury, ale czy nawet systemów akcji normatywnych, ale również ta spójność i integracja będzie wiązała się z porządkiem natury, obserwacją natury. Żeby to zjawisko naświetlić, tą spójność również z porządkiem natury, przedstawię Państwu takie wytyczne dotyczące między innymi nakazów związanych z budową domu. Dawniej, kiedy budowano domy, załóżmy futrynę, nie można było w układ tego drewna użytego właśnie do futryny, do przygotowania futryny w domostwie ułożyć dowolnie. Istniał ogromny tutaj tabu i nakaz, żeby przestrzegać tego, żeby futryna jednak była zakorzeniona tak w domostwie, jak rosło drzewo. Tak? Czyli musi być zachowany porządek natury. Tak jak rosło drzewo, do góry, tak jak miało konar, tak musi być zachowana struktura użytego drewna do wykonania futryny. W przeciwnym razie odwrócimy los. spotkamy się z nieszczęściem, tak? Zaburzymy strukturę. I tutaj te struktury będą się pojawiały w bardzo różnych oczywiście kontekstach. Ten porządek będzie bardzo silnie respektowany, zwłaszcza jeśli będzie dotyczył oczywiście sfer sakrum. I tutaj obejmujemy, ja w swoich badaniach, tych właśnie, które mam nadzieję zakończą się teraz habilitacją, zobaczymy, wiążą się z tym, że ludność bardzo restrykcyjnie przestrzega, zwłaszcza tych nakazów dotyczących kontaktów z bóstwem, tych matryc, które warunkują opiekę bóstwa i tutaj te będą obejmowane szczególną narracją w społecznościach kulturowych i oczywiście je przede wszystkim będę chciała przedstawić. I one też warunkują stabilizację danej tej naszej społeczności, wspólnoty kulturowej i dają jednocześnie poczucie takiego ontologicznego bezpieczeństwa, ale o tym już za chwilę. Proszę Państwa, więc postaram się skupić na kilku najważniejszych kwestiach. Po pierwsze na cechach światopoglądów magiczno-religijnych, a jest to temat ogromny, więc tutaj zastosuję pewien wybieg, pewną może taką mało powszechną, na pewno nieformalną formę, żeby Państwu zobrazować te cechy światopoglądów religijno-magicznych. Myślałam naprawdę przez wiele, wiele tygodni, jak Państwu to zaprezentować, z tego względu, że to jest ogromny temat, bardzo złożony. Samo przytoczenie myśli respondentów na obrazujących sposoby myślenia, odbioru świata, percepcji, no zajęłoby nam tutaj wiele godzin, żeby to przedstawić na pewno, więc użyję tutaj pewnego sposobu narracji, którą przedstawię za pomocą fikcyjnej bohaterki. Z nią się udamy w podróż we fragmencie dnia. Będziemy jej towarzyszyli. Natomiast wszystkie te elementy, które zaprezentuję w tej narracji, są absolutnie osadzone w terenie, wynikają z przekazów moich respondentów i są oczywiście kilkakrotnie zadokumentowane, przynajmniej kilkakrotnie w miejscach właśnie na terenach środkowego Nadburza, wśród wspólnot, które badam. Następną część poświęcimy rozważaniu właśnie nad przyczyną współczesnego trwania tych światopoglądowych, tych magiczno-religijnych zwłaszcza. I w końcu chciałabym też zwrócić już na koniec uwagę, naszą uwagę, zwiększyć naszą atencję właśnie na proces recepcji wzorców kulturowych, ale też wzorców związanych z jednostką, społecznością i przestrzenią. Zastanowimy się również, jak społeczności na pozór żyjące w jednym systemie językowo-symbolicznym generują odmienne znaczenia i istotne różnice w stylu poznawczym. Tutaj w szczególności odniosę się do naszego myślenia naukowego, racjonalnego, typowego dla naszej kultury Zachodu właśnie w stosunku do ludności żyjących we wspólnotach, osadach, tych właśnie, które badałam. Chciałabym również zwrócić uwagę na kody występujące we wzajemnych relacjach członków wspólnot, jak one wpływają właśnie na życie jednostki, jakie cele są konstruowane również w takim relacyjnym, ale spójnym ja. No i w końcu zadam też pytanie o treści objęte recepcją właśnie wzorców kulturowych już w transmisji właśnie tej międzypokoleniowej. Jeszcze, jeżeli mogłabym dodać tak celem wstępu, zanim udamy się w wędrówkę z naszą fikcyjną bohaterką, to chciałabym podkreślić też tutaj znaczenie właśnie kultury i tutaj pani profesor bardzo pięknie nam pokazała to, jak kultura wpływa na człowieka, na proces humanizacji przede wszystkim. Oczywiście tu możemy wyjść z koncepcji Francesco Ramotiego, który w filozoficznym swoim ujęciu uważa człowieka za niedokończone zwierzę, czyli tutaj wiąże się to z teorią biologicznej niekompletności, którego komplementarność dopełniana jest właśnie kulturą. Oczywiście myślę kontynuował również Clifford Geertz, ale i wielu, wielu innych badaczy. Antonina Kłoskowska stąd nazywa też ten proces, kiedy właśnie mózg się rozwija w trakcie uczenia kulturą, procesem kulturalizacji. Jest to składowa część, nieodłączna część oczywiście naszego człowieczeństwa w tym środowisku społecznym, ale również, jak podkreślam, naturalnym. Człowiek uczy się, zdobywa podstawy komunikacji, zdobywa też wiedzę dotyczącą postaw, idei, symboliki, wierzeń, interpretacji, też klasyfikuje oczywiście swoje doświadczenia, poznaje system akcji normatywnej, czy wszystkie inne fenomeny świata. Człowiek staje się zarówno uczestnikiem, jak i twórcą kultury, a pamięć zbiorowa, która oczywiście tutaj jest dla nas bardzo ważna, wyrasta właśnie z ram doświadczeniowych, które są przepełnione kodami kulturowymi. Dla coś ciekawe, w szkole słynnej już Jerzego Bartymińskiego, językoznawców, te pewne schematyczne, takie znaczeniowe treści, które dzisiaj będę opowiadała, profesor ujął to, że to jest to, co wszyscy wiedzą, prawda? Wszyscy mają tego świadomość. Oczywiście nie dotyczy to badaczy często, którzy przyjeżdżają, albo obserwatorów, którzy nie mają świadomości takiej, muszą ją dopiero zdobyć. Ale to jest złożone z takich cech jak atrybucje, oczywiście działanie, relacje i wartościowanie. I tu jeszcze właśnie chciałabym odnieść się do tezy Worfa, że nasze myślenie i postrzeganie świata jest splecione z konkretnym językiem, w którym mówimy, a każdy język wraz z utworzonymi w nim skryptami kulturowymi wytwarza oczywiście odrębny system wzorców, także tych właśnie komunikacyjnych, o których już wspomniałam, sankcjonujących właśnie odmienne kategorie kognitywne, za pomocą których rozumujemy i wypełniamy naszą świadomość. I właśnie w obrębie tego języka, tej specyfiki kulturowej, istnieje coś takiego jak możliwość zrozumienia tych znaczeń i wypowiedzi metaforycznych, którymi też nasi respondenci się cechowali. Stąd też możemy mówić o istnieniu właśnie tego specyficznego kręgu kulturowego, czy też kręgu komunikacyjnego, zrozumiałych dla siebie kodów, znaczeń, wartości i wszystkich tych innych czynników, na które właśnie już wskazywałam. Oczywiście tu w badaniach porównawczych też możemy się odnieść międzygrupowych do koncepcji, do kompetencji mind readingu, ale tutaj to już może o tym opowiem później. Dobrze. Tymczasem zabieram Państwa, jeżeli pozwolicie, na wędrówkę. Zanim jednak to uczynimy, to chciałabym podkreślić kilka najważniejszych cech, jeżeli chodzi o moje obserwacje badawcze, które dotyczą tej części naszego obszaru badawczego. Świat jest ze sobą związany w określonych relacjach i zróżnicowanych więziach. To jest przeświadczenie, które pokazuje nam, że wszystko może mieć sens, przyczynę i skutek. I niekoniecznie ten sens odnosi się do racjonalnego, nam typowego, normatywnego sposobu klasyfikowania i rozumienia rzeczywistości. Istnieje przekonanie o porządku natury, to już podkreśliłam przy okazji właśnie tych prawidłowości, chociażby w architekturze. Istnieje przekonanie o boskim ładzie świata, którego oczywiście, których naruszenie zasad powoduje konsekwencje, wywołuje określone konsekwencje. No i oczywiście odmienność rozumienia płaszczyzn komunikacyjnych, relacji, interakcji. Współcześnie właśnie obok racjonalnego tłumaczenia zjawisk, bo oczywiście nasi respondenci absolutnie posługują się też tym sposobem komunikacyjnym, tłumaczenia właśnie też w sposób naukowy czy paranaukowy zjawisk, przyczyn, ale oczywiście wciąż ten aspekt magiczno-wierzeniowy jest bardzo silny i istnieje jak gdyby jako rozwinięcie albo wręcz niedopowiedziane oficjalnie w przestrzeni funkcjonujące właśnie te kody charakterystyczne dla tej danej wspólnoty. Oczywiście silne poczucie współodpowiedzialności. Jesteśmy w kulturach, w społeczności, które mają bardzo silne relacje związane ze spójnością też członków swoich. Te prawa są przez nich przestrzegane, respektowane. Oczywiście tutaj też każdy z członków tej wspólnoty w jakimś stopniu oddziałuje, porządkuje też zachowanie, wpływa na zachowanie, na sposób też percepcji, myślenia innych o świecie. Tutaj, proszę Państwa, żeby zobrazować to zjawisko, pokazałam tutaj dwa wykresy, które obrazują nam sposób komunikacji i rozumienia kodów komunikacyjnych w naszym naukowym, racjonalnym trybie, typowy naszej kultury też Zachodu. Jak widzimy, ta komunikacja odbywa się przede wszystkim wertykalnie. Dotyczy świata ludzi, jest przez ludzi, przez badaczy, przez nas, przez inne autorytety, przez wszystkich członków interakcji porozumiewających się w procesie komunikacji negocjowana, tłumaczone są zjawiska właśnie przez ludzi i w ten sposób jest ta komunikacja rozumiana. Natomiast zupełnie inaczej jest, kiedy przechodzimy do komunikacji, czy zderzamy się z komunikacją tych grup, tych wspólnot, dla których świat nie jest tłumaczony ze sprawą ludzką, racjonalną, naukową, tylko odwołuje się do transcendencji, czyli może się odbywać również horyzontalnie, diagonalnie, na wszystkie inne sposoby, z wykorzystaniem różnych istot, istot, sfer, znaczeń, także ze świata przyrody. I tutaj ta komunikacja pokazuje zupełnie inny system myślenia, tłumaczenia zjawisk. I oczywiście może być też to barierą w zderzeniu się właśnie z tym takim racjonalnym sposobem tłumaczenia i myślenia o świecie. Gdybyśmy mieli użyć metafory kognitywnej, to moglibyśmy stwierdzić, że kultury, które właśnie wyrastają z tej wspólnoty osadzonej bardzo mocno w naturze, w relacjach z naturą, które mają tak ogromny kontekst, inny kontekst właśnie tych pól komunikacyjnych, bardziej by odpowiadały oczywiście tym sposobom i trybom kulturowym, jak to mówił Siegel, prawo półkulowym, prawda? Czyli tym, które jest bardziej intuicyjne, bardziej symboliczne, bardziej odnoszące się właśnie do niekoniecznie logicznego ciągu znaczeń w sensie racjonalnego, naukowego myślenia. Proszę Państwa, więc będę chciała przedstawić przede wszystkim to, że więzi łączą nie tylko ludzi, że ta komunikacja odbywa się cały czas w odniesieniu też do sfer sakrum, do prób odczytywania też znaków. Ludność jest przeświadczona, że odczytuje kody, znaki wysyłane przez bóstwo, że świat zwierząt ma możliwość odczytywania tych znaków znacznie szybciej niż ludzie, a ze świata zwierząt, z obserwacji zwierząt można wiele odczytać, tak? I te systemy komunikacyjne, zresztą nie tylko zwierząt, tutaj są bardzo silnie przestrzegane, stąd często jest niezrozumienie też pewnych kodów, które dotyczą tak zwanych przesądów, a tutaj mam nadzieję, że już dyskusję o tym porozmawiamy znacznie więcej na ten temat. Ale w każdym razie istnieje ogromna różnica pomiędzy tym ekologicznym, świadomym, ekologicznie dotkniętym naturą, postrzeganiem właśnie świata, a takim sadystycznym mieszkańcem naszej masowej wyobraźni. To niewątpliwie różni się ogromnie w wyznaczonych nią horyzontach percepcji świata. Żeby jeszcze bardziej to zjawisko zobrazować, tutaj warto odnieść, że nawet to, co uznajemy my za przyrodę nieożywioną, dla naszych respondentów jest jak najbardziej ożywione, może być ożywione. Takie cechy tego ożywionego świata nawet możemy dostrzec w stosunku do swoich domostw, obiektów, które znajdują się w domostwie. Spotkałam się z takimi przekonaniami, że dom wszystko widzi, słyszy, wie. Tak jak człowiek potrafi nawet przeczuwać nieszczęścia, jakie się mogą przytrafić domownikom. I to taki właśnie fragment też. Babcia opowiadała mi, że przed śmiercią jej dziadków, a potem także rodziców, zawsze spadał ze ściany obraz i zawsze to był ten sam obraz, prawda? Czyli tutaj mamy tę komunikację właśnie w odniesieniu do tej przyrody naszej nieożywionej, prawda? Świata nieożywionego, dom jest nieożywiony w naszym pojęciu, tak również obrazy. Tutaj zupełnie jest inna percepcja tego, co jest ożywione, a co może być nieożywione. Tutaj o tym jeszcze więcej opowiem, ale też może właśnie w dyskusji. Tymczasem udajmy się wędrówkę. Drodzy Państwo, jeszcze raz tutaj podkreślam, że nasza fikcyjna bohaterka, którą powołałam do życia, jest fikcyjna tylko w tym, że powołałam ją oczywiście, ale jest to kompilacja treści, które przejawiają się i przejawiały bardzo często w moich badaniach i które tak naprawdę przedstawiam w takiej formie tylko z tego względu, żeby zmieścić się w czasie, tak, żeby też zaprezentować bardzo szybko w tą formę tych struktur oczywiście, które albo związek też relacje pomiędzy strukturami społecznymi, naturalnymi, czyli przestrzenią, miejscami, a strukturami mentalnymi, reprezentowanymi właśnie przez moich respondentów. Oczywiście nie mamy możliwości wgłębienia się w umysły innych, ale możemy poznać pewne cechy światopoglądów, zwłaszcza jeżeli mamy coraz bliższe relacje z ludźmi. I tutaj na tej podstawie będę chciała Państwa właśnie zabrać teraz wędrówkę, więc jesteśmy o poranku, więc proszę, żebyście Państwo też spróbowali poczuć tamten właśnie czartę tych miejsc i udajmy się właśnie z naszą respondentką na to spotkanie tamtego świata. Zbudziła się jeszcze przed wschodem słońca. Podziękowała Bogu za dobrą, spokojną noc i w modlitwie poprosiła o opiekę dla siebie i bliskich. I o dobry dzień. Napiła się łyk święconej wody, przywiozła ją ze źródła. Stała z łóżka, ubrała się, poszła do przydomowego ogrodu. Trzeba podlać wszystko, najlepiej bardzo rano. Tak lubią rośliny, wtedy rosną, zbiory są dorodne. Nabrała kilka wiader ze studni, a potem następnych już kilka dla zwierząt. Zaniosła je do obórki i choć miała już swoje lata, trzymała inwentarz dla dzieci zawsze, jak do niej przyjeżdżały, dawała im jajka, mleko i plony z ogrodu. Innych też obdarowywała płodami ziemi, tak jak czyniła to jej matka i babcia. Zwierzęta przywitały ją niskimi, dźwięczącymi, delikatnymi tonami. Ona poklepała je, witając każde po imieniu. Napoiła je i wyprowadziła na łąkę. Posprzątała w obórce, po dokonaniu wszystkich czynności obrządku w końcu sama przygotowała dla siebie i psa śniadanie. Dawniej piekła chleb. Teraz już mało kto pamięta, z jaką pieczołowitością był on robiony. Zanim pokroiła bochenek chleba, wykonała na nim znak krzyża. Teraz już mogła wyjść z domu. Kobieta w podeszłym wieku podąża wiejską drogą w pełnym słońcu. Jej włos osłania wypłowiała chustka, a fałdy spódnicy szeleszczą przy każdym stawianym kroku. Minęła już swoją zagrodę, a pies odprowadził ją do końca ogrodzenia, zmuszony już do pozostania w jego narożu. Zostań, powiedziała i pomyślała, że to mądry pies. Wiedział, kiedy umrze jej mąż. Był tam tej nocy przed domem, z głową spuszczoną w dół, przeczuwając nadchodzącą, nieubłagalnie zbliżającą się śmierć. Nie można go wtedy było uspokoić. Psy wiedzą, zresztą nie tylko one. Przy sąsiadki domu ze śliwy spadają dojrzałe, pachnące owoce, a owady skrzętnie wyjadają z nich miąższ. Dostrzega sąsiadkę, która podchodzi na przywitanie do płodu. Sława Jezusa Chrystom, pozdrowiła kumę. Sława, odpowiedziała. W innych oczywiście rodzinach jest też szczęść Boże, Bóg zapłać, prawda? Kobiety stojące przed płotem rozmawiają. Rozmowa przeciąga się, ale uprzejmość i szacunek nakazuje, by kontynuować konwersację. Panie po dłuższej chwili żegnają się ponownie wcześniejszym zwrotem. Jest on nie tylko formą uprzejmości, ale i wypowiadanym błogosławieństwem, by Bóg szczęścił i chronił, zachował swojej opiece. Nasza bohaterka przechodzi obok krzyża ustawionego przy następnym domu gospodarza. Z pokorą schyla głowę, gestem ręki od niej rysuje na swym ciele znak krzyża. Choć ten krzyż wystawiła rodzina prywatnie tu mieszkająca, nie należy on do przestrzeni prywatnej. Jest on świętością czczoną przez wszystkich, którą respektować powinien każdy obok niego przechodzący. Krzyże stawiane przy domach powstawały z różnych intencji. Ten, niektóre są pamiątkowe i najwiekczynne, ale są i jak ten błagalne. Dobrze jest mieć krzyż u siebie, bo chroni swą potężną mocą nie tylko fundatorów, ale i wszystkich we wsi. Ten wystawiony był w intencji posiadania dzieci, by w końcu któreś w tej rodzinie przeżyło. Matka tu mieszkająca straciła ich już troje, a żadna nie dożywało dłużej niż kilku lat. Rodzina błagała Boga, by odwrócić od niej zły los. Tak poradzili im ludzie, a modlitwą wspierana była przez każdego przechodzącego obok wystawionej świętości i oddającej jej cześć. Oczywiście zjawisko to przypomina też to, co wiąże się z fundatorami kościołów. Dawniej fundatorzy oczywiście dawali też, jak Państwo wiecie, w kościołach tablicę informacyjną, kto kościół fundował, co w tym sensie oczywiście religijnym wspominało w trakcie mszy fundatorów i zanosiło za nich modlitwę do Boga. Nasza bohaterka wspomina w myślach czas, gdy tej rodzinie dzięki mocy Boga narodziło się trzech synów, którzy dotąd żyją w zdrowiu i w szczęściu. Ale parę lat temu ludzie musieli tego krzyża bronić. Chciano go przesunąć i postawić nowy. Wszyscy zaprotestowali i pilnowali, by krzyża nie ruszać. Musiał przyjechać ksiądz, by ludzi uspokoić, ale i to nie pomogło. Krzyża przesuwać nie wolno. Raz postawione na świętym miejscu musi na nim pozostać, a ze starości sam się nie rozpadnie. I wtedy należało nowy krzyż postawić, a stary spalić lub w tym miejscu zakopać, ale on musi sam upaść, a nie ludzką ręką być ścinany. A ten krzyż? Kapłan tłumaczył, że poświęci teren obok, na którym nowy ponownie krzyż stanie, ale ludzie byli nieubłagalni. W końcu zrezygnowany usłyszał, że aby krzyż przesunąć, najpierw musi uzyskać zgodę na to tych synów, którzy przez ten krzyż się urodzili. Krzyż był związany z ich życiem. Nie wiadomo, co by się z nimi stało potem. Mówili, że przesunięcie krzyża mogło spowodować nawet ich śmierć. Mijając następne domostwa, nasza bohaterka z daleka widzi siedzących na ławeczce ludzi. To najstarsze mieszkanki wsi. Choć mają już prawie 85 lat, wychodzą z domu, by się spotkać, porozmawiać, powspominać i ogrzać w promieniach słońca, które tak pięknie tańczy przecież, a zwłaszcza na świętego Jana. To dobre kobiety, zawsze życzliwe i pomocne. Pan Bóg im też teraz na starość błogosławi, a pewnie i śmierć będą miały lekką za takie życie. Macha im z daleka ręką na przywitanie, kiwają głową w odpowiedzi. I tak nasza bohaterka dochodzi do krańca wsi, podziwiając jeszcze dorodność drzew i bogactwo ich owoców u zaprzyjaźnionych o gospodarzy. Pewnie jej gospodarz święconą wierzbową palemką osmagał, pobudzając do życia i mówiąc, by rodziły dla niego owoce. Tak też robił jej świętej pamięci mąż. A smagał wierzbowymi witkami także zwierzęta oboże i wszystkich domowników. Tak trzeba. Dostrzegają ją gospodarze i ponownie jak to miało miejsce u początku wędrówki naszej bohaterki, rozpoczyna się obrzęd przywitania, rozmowy, wymiany informacji i miłej konwersacji. Kobieta spogląda w stronę sadu, nie pochwali jego dorodności. Wie, że jeśli to zrobi, może to być odczytane jako zauroczenie, a wtedy, jeżeli w przyszłym roku drzewa już nie obrodzą tak licznie, może być posądzona nawet o nieumyślne spowodowanie, odebranie szczęścia. Bo człowiek, nawet jak nie chce, to czasem zauroczy. Ale są i tacy, co mają takie uroczne oczy, że sami o tym wiedzą, ale to nie ich wina. Mówią, że jak matka odstawiła ich od piersi, nie dawała pokarmu, to się robiły takie nerwowe, a potem mogły mieć uroczne oczy. Tak czy owak, każdy jednak wie, że zachwalać nie wolno, pod żadnym pozorem. Czyli spotykamy się ze społecznym tabu, prawda? Gospodarze przynoszą jej kosz jabłek w darze. Kobieta przyjmuje je, mówiąc: Bóg zapłać. To ponowne życzenie i błogosławieństwo. Ten, kto daje i potrafi podzielić się z bliźnim, temu Pan Bóg dwakroć więcej da, obdaruje. Kobieta prosi gospodarzy, by przechowali jej dar, dopóki nie wróci z cmentarza. Gospodarze proszą ją, by w drodze powrotnej weszła do nich, zjadła z nimi obiad. Wiedzą, że jest sama, jej dzieci w mieście, do nich przyjdzie i zje z rodziną. Po pożegnaniu, w znany nam już sposób, nasza bohaterka dochodzi do granic wsi. Tam stoi kolejny krzyż, tym razem wystawiony przez społeczność, by wieś i wszystkich w niej żyjących mieszkańców chronić, zabezpieczyć i poinformować wszystkich tych, że ci, co tu mieszkają, oddali się pod opiekę Boga. Oczywiście Gabriel Brás to zjawisko opisywał właśnie w objęcie też przez Boga ziemi w posiadanie. Pamięta jeszcze opowieści babci, gdy wokoło szalała straszna zaraza, a ludzie padali od pomoru niczym muchy. Zbierały się wtedy na modlitwie kobiety i całą noc wyszywały ręczniki na graniczne krzyże prowadzące do wsi, tak by zaraza ją ominęła. Złe powietrze przenoszone wiatrem krzyż oczyszczał i dzięki mocy Boga przetrwali, choć w sąsiednich wsiach wielu zginęło. A zwłaszcza na koloniach, tam grasowała śmierć. Kolonie to takie inne osady, rozproszone, budowane tam, gdzie dzierżawiono ziemię pod uprawę. Zazwyczaj oddalone od wsi, niechronione mocą Boga, bo o krzyżach zapomnieli. Krzyże umieszczone na obwodzie granicznym wsi tworzyły więc rodzaj niewidzialnego ogrodzenia. Bariery chroniącej przed wszystkimi nieszczęściami. Na koloniach właśnie tych krzyży rzeczywiście często brakuje. Co ciekawe, podobnie czyniono też w zagrodach, na drzwiach, do wejścia domów. To jest ten krzyż, który Państwu właśnie opisałam, którego przesunąć nie wolno było. Tutaj widzimy też te świętości w kontekście domostw. To jest między innymi są gałązki z Bożego Ciała, które zawsze bronią dostępu. One są ustawiane bardzo często też przy obrazach, przy oknach, przy nawet wejściu do zagrody. No a tutaj już za chwileczkę. Wykorzystywano w tym celu różne świętości. Oczywiście tutaj ta świętość, to zabezpieczenie granic będzie powtórzone jako taka specyficzna matryca, ustrukturyzowanie też tej przestrzeni właśnie z przywołaniem Boga za pomocą właśnie świętości, więc wykorzystywano w tym celu również poświęconą kredę, również wodę święconą, oczywiście ogień z gromnicy. Tutaj będzie bardzo ciekawy też obrzęd, ale to już może w dyskusji. Mijając krzyż, kobieta ponownie pochyliła swoją głowę, przeżegnała się i pomodliła, dziękując za wszystko. Mieszkać na otwartym terenie to strach. Nie wiadomo, co przyjdzie, jak się chronić, a czasem tak straszne plagi nawiedzały ludzi. Pamiętaj jeszcze, jaka kara sroga doświadczyła te w nieodległej wiosce. Pojawiło się tyle węży, że nikt nie czuł się już bezpieczny. Przychodziły nie tylko w szuwary nad rzekę, ale i do zagrody. Próbowano się chronić, ale nic nie pomagało i w końcu ludzie postanowili, że trzeba posłać po specjalistę, a znaleźli go aż na Białorusi. Tam żył taki czarodziej, co umiał węże wyprowadzać. Mówili mi, że znał ich język. Jak przybył, zobaczył ich mnóstwo, takie pozdzierane brzuchy na brzuchach, umęczone wędrówką. I mówił, że im nakazano, by one do nich przyszły i za karę tę wieś nawiedziły. Odprawił zaklęcia i węże wyprowadził ze wsi, pomógł im odejść i zwolnił zaklęcia nakazującego im, by tę wieś nękały. Najgorzej jest, jak ktoś źle zaczaruje, to wtedy i życie można stracić, ale winny i tak poniesie karę, jak wyrok na kogoś wydał niesprawiedliwy. Wyszła poza granice wsi i w oddali zobaczyła rysujące się ogrodzenia cmentarza. Ale jeszcze minęła rozstaje dróg. Nie lubiła tędy przechodzić. Tu zawsze zostawia się i wyprowadza ze wsi najgorsze nieszczęścia, a nawet choroby. Dawniej mówili jej, że zakopywano w ich pobliżu nawet ciała samobójców i nieochrzczonych dzieci. Z tego miejsca nic nie wolno zabierać. Nawet jak babki wyklinały chorobę, szeptając modlitwy i zaklęcia. Przepraszam. Wyciągając ją z człowieka, dawały takie zawiniątka. W jednym było lekarstwo, święty chleb, który miał przez kolejne dni do końca uzdrowić. W drugim dawały coś, czego otwierać nie można było pod żadnym pozorem. Tylko, nie oglądając się za siebie, należało to wyrzucić na rozstajnych drogach. Nie wolno tu pomóc się schylać, bo można nieszczęście sąd zabrać do domu, tak jak i nie wolno niczego zabierać z cmentarza. Tu właśnie widzimy też ten porządek przestrzeni, prawda? To uświęcenie przestrzeni, krzyż na obwodzie, te świętości na granicach zagród, na granicach domów, również oczywiście w domostwach są też, zwłaszcza przy oknach, ustawione palemki wielkanocne, niekiedy również i ikony. Nawet na obórkach, tak jak widzimy tutaj, mamy święconą kredą narysowany oczywiście znak krzyża. Domostwo, to tak tutaj właśnie jest to chronione, to domostwo też, te bariery, to co powiedzieliśmy, oczywiście ta semantyka krzyża, która zawsze wisi nad drzwiami, jest powieszony nad drzwiami po to, żeby zamykać znowu tą przestrzeń uświęconą. Dodatkowo, jak się przyjrzymy, tutaj jest krzyż, który jest okadzony gromniczną świecą. Jest to krzyż zrobiony oczywiście po święcie Matki Boskiej gromnicznej, kiedy przychodzą mieszkańcy do domów i okadzają dodatkowo właśnie tymi akcesoriami, tą świętością swój dom. Co ciekawe, również opalają dzieciom na krzyż włosy. Biorą drobinę włosów i opalają z każdej strony, z trzech stron na krzyż. Dobrze, wróćmy do naszej wędrówki. Powiedzieliśmy, że również z cmentarzy nic nie wolno zabierać. No i teraz na chwileczkę jeszcze zwróćmy na semantykę cmentarza uwagę. Bo to już nie należy do świata ludzi, ale do zmarłych i jest śmiercią naznaczone. Opowiadali, że kiedyś dziecko zjadło owoce zebrane z cmentarza i już nie pożyło. To coraz oddane świętości, coraz oddane zmarłym. Już tylko do nich należy i człowiek nie może tych zasad kalać. Jest taka też ciekawa tutaj historia dotycząca cmentarza w Lebiedziewie. To jest tatarski cmentarz, gdzie rzeczywiście on jest zniszczony, w części jest zniszczony. Na tym cmentarzu znajdowały się ogromne głazy ratyki. Jak zrobiła się taka moda na wsiach, że bardzo fajnie było mieć ratyk, prawda, w swoim gospodarstwie, więc wtedy zaczęły... Och, już jedna minuta. Okej, dobrze. Wtedy zaczęły oczywiście te głazy znikać. Natychmiast, kiedy zaczynały się jakieś nieszczęścia w rodzinie, żony decydowały, że mężowie natychmiast mieli oddawać te głazy i część z nich wróciła szczęśliwie na swoje miejsce. No dobrze, tutaj już nie dojdziemy w takim razie do klątw i do różnych bardzo ciekawych zjawisk. Może tylko to, że karą za świętokradztwo, dlaczego tak ludność przestrzegała tych najważniejszych norm, najważniejszych relacji, a zwłaszcza tych wzorców, które regulowały kontakt z sakrum i warunkowały też utrzymanie relacji, bo tu o to chodzi, utrzymanie relacji przyjaznej z bóstwem. Więc tutaj generalnie najgorsze było to, jeżeli ktoś popełnił właśnie świętokradztwo i wtedy wspólnota musiała podjąć razem działanie, niejako uprzedzając też tą karę, która mogła zostać zesłana przez bóstwo, ale też czując się w obowiązku, żeby ukarać. I z tym zjawiskiem, szanowni państwo, jest związane też postrzeganie chorób psychicznych we wsiach, w ogóle wszelkich chorób. Świętokradztwa, to jest taka historia między innymi z czasów carskich, gdzie jeden, jak to określili moi respondenci, sługusów carskich ścinał krzyże we wsiach. No i za to zachorował, tak? Zachorował tak, że już nie był w stanie normalnie funkcjonować w życiu. Oczywiście tutaj mam to piętno choroby psychicznej, właśnie za popełnione świętokradztwo. Ludność oczywiście tutaj tłumaczyła to absolutnie w powiązanie właśnie z tym, co zrobił. Jeszcze były też przysięgi, które często składano z przywołaniem oczywiście Boga, ale również przysięgano na swoje dzieci, więc stąd też jest przekonanie, że dzieci, niepełnosprawność dzieci jest karą. Dzieci pokutują, niczego nie winne za grzech swoich przodków i stąd tak jest tłumaczona właśnie choroba, więc tutaj to, co pani profesor podkreślała, to różne traktowanie zdrowia, to jest tutaj bardzo ważne i czytelne, więc no, Mamy oczywiście już chyba, jesteśmy po czasie, więc może tak szybko go pokażę. To jest właśnie krzyż, który został, jeden z krzyży, który został ścięty, ale ludność postanowiła skuć go obręczami metalowymi. Stąd nazwane jest to miejsce na opornym, czyli miejsce stawienia oporu, gdzie w dalszym ciągu ten krzyż stoi, można go zobaczyć. Tutaj to jeszcze obwarowanie, to co pokazywałam, wspominałam właśnie te święte wianuszki na przykład, też, które też kiedyś były święcone na Boże Ciało, również dawane do grobów zmarłym, ponieważ człowiek musi odejść z atrybutami świętości. No i oczywiście to, co możemy powiedzieć o recepcji wzorców, to jest to, że ta kultura jest chłonna, ona się bardzo zmienia. To jest nieprawda, że to jest kultura stała i że ona ma to, co często poszukujemy, takie mocne wytyczone, te mitologiczne jakieś wątki albo spójne systemy. To nie jest tak. Spójność polega na tym, że istnieją matryce, ja to nazywam kody partycypacji, czyli matryce, które dotyczą tego, przepraszam, najważniejszego jądra kulturowego, które dotyczą tych wartości, które są najbardziej chronione i one jak gdyby powodują, że tutaj to, co jest związane z tymi najważniejszymi wzorcami, właśnie z kontaktem z bóstwem, ze sposobami komunikacyjnymi, to jest bardzo mocno chronione. I tutaj to nie ma tutaj marginesu. Tak jak w innych wzorcach jest margines, nawet w tych obyczajowych, tak tutaj rzeczywiście to jest restrykcyjnie przestrzegane, stąd możemy mówić o long-term tradition, odnieść to do koncepcji rozwijanej między innymi przez badacze szkoły Annales. No i dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu.